Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z profesorem Tomaszem Stępniewskim, zastępcą dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i kierownikiem Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na temat Ukrainy, jej sytuacji politycznej w związku z zakończonym już szczytem w formacie normandzkim, który odbył się w Paryżu w poniedziałek. Nasza rozmowa także dostępna na w formacie wideo na stronie www.radio.lublin.pl. Rozmawiamy, panie profesorze, o tej sytuacji, która z punktu widzenia Ukrainy no jest dzisiaj kluczową sprawą i towarzyszy jej pierwsze, co ważne, bo nie powiedzieliśmy tego w pierwszej części naszej rozmowy, towarzyszyło jej pierwsze spotkanie prezydenta Zełenskiego i Władimira Putina, takie w cztery oczy. No właśnie, jak należy oceniać taką pierwszą oficjalną rozmowę? Nie była zbyt długa, trwała zdaje się kilkanaście minut, no ale jednak jakieś znaczenie musiała mieć.
Z pewnością jest to plus, jeśli chodzi o proces pokojowy, że doszło do spotkania takiego twarzą w twarz Zełenskiego z Putinem. Natomiast panowie prezydenci rozmawiali wcześniej telefonicznie. Tak, dlatego też tutaj bardziej w rzeczywistości spotkali się. Natomiast Niemniej jednak przeciwstawne interesy powodują, że nie udało się osiągnąć tego daleko idącego kompromisu. Każda ze stron przedstawia to w sposób odmienny, ale biorąc pod uwagę, że Wołodymyr Zełenski, to również pojawia się dosyć często w komentarzach, że Wołodymyr Zełenski nie jest jeszcze tak obytym i sprawnym politykiem, jakim jest Władimir Putin, a poza tym jego doświadczenie, jego otoczenie, przecież minister spraw zagranicznych Ławrow jest niemalże od 20 lat ministrem spraw zagranicznych, jest bardzo, bardzo doświadczone, a jednocześnie realizujące w pewien sposób spójną politykę zagraniczną. Natomiast Wołodymyr Zełenski musi w pewien sposób równoważyć interesy narodowe z tymi obietnicami złożonymi w czasie kampanii wyborczej, więc myślę, że doskonale zdawał sobie sprawę Zełenski, na jakie może pójść ustępstwa, a z kolei Władimir Putin doskonale wie, że to on ma wszystkie karty w ręku i dlatego też...
Chyba też Putin nie miał zbyt dużych oczekiwań, jeśli chodzi o ten szczyt, prawda?
Znaczy w ogóle to, że doszło do tego szczytu, to jest w pewien sposób sukces Zełenskiego, ponieważ Władimir Putin nie jest de facto zainteresowany robieniem przysług Zełenskiemu i uczestniczeniem w tych rozmowach pokojowych, bo musimy pamiętać o tym, że Rosja cały czas neguje, że nie ma tam rosyjskich wojsk, tylko Rosja jest mediatorem w pewien sposób, ale nie jest stroną konfliktu. To separatyści na Donbasie...
Ta narracja się też pojawiała podczas wymiany więźniów, chociaż też towarzyszyły jej z kolei argumenty, że wymieniano Ukraińców na obywateli Ukrainy, prawda?
Tak, oczywiście. No i teraz tutaj przyjęto też taką formułę, że wszyscy za wszystkich, czyli że wszyscy więźniowie po każdej ze stron zostaną wymienieni. Natomiast generalnie to, jeszcze wracając do prezydenta Putina, to doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że im gorzej będzie ten proces postępował, czy też odbywały się te negocjacje, to będzie uderzało w pozycję Zełenskiego na Ukrainie. A co jest bardzo ważne, że to nie jest w interesie w pewien sposób Rosji, ażeby ten proces bardzo szybko rozwiązać.
Chociaż jednak Putinowi nie udało się zmusić Ukrainy do tego, żeby w pełni respektowała porozumienia mińskie na przykład.
Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o porozumienia mińskie, to tak na dobrą sprawę ta cała formuła i sposób realizacji jest realizacją interesów Federacji Rosyjskiej. I to też część ukraińskiej sceny politycznej zarzuca właśnie poprzedniemu prezydentowi Poroszence, że poszedł na te ustępstwa i udało się podpisać te porozumienia mińskie, które de facto realizują strategię Federacji Rosyjskiej, bo ta formuła Steinmeiera zakłada, że tak na dobrą sprawę w ramach systemu politycznego Ukrainy będą dwa autonomiczne byty czy też...
Teraz pamiętamy, że ta ustawa obowiązuje do końca roku o specjalnym statusie Donbasu.
Tak, ale podczas negocjacji porozumiano się, że ten specjalny status będzie przedłużony dłużej. Znaczy będzie przedłużony, więc nawet zakłada się, że bez ograniczeń czasowych, co w pewien sposób jest konieczne, ponieważ jeżeli Zełenski chce dokonać jakiejś zmiany, jeśli chodzi o tą sytuację, no to musi pójść na jakiś kompromis, bo inaczej to nie będzie rozwiązania tej sytuacji konfliktowej. A tutaj również, jeśli chodzi o te porozumienia mińskie, bardzo ważna kwestia jest przejęcie kontroli nad granicą między Federacją Rosyjską a tymi separatystycznymi obwodami. I tutaj nie do końca jest zgoda ze strony Rosji.
Tak, tutaj jest i też takie twarde stanowisko, ale też pewien rodzaj, no nie wiem jak to nazwać, groźby czy szantażu, no bo prezydent Rosji mówi, że w razie przejęcia kontroli nad granicą przez siły ukraińskie dojdzie tam do Srebrenicy. Użył takiego sformułowania, kiedy komentował ten wątek akurat. I on się oczywiście odwołał do wydarzeń w byłej Jugosławii i tamtejszych mordów muzułmańskich mieszkańców tej miejscowości. Pamiętamy tą tragedię. Czy to porównanie należy traktować jako właśnie szantaż?
Znaczy tak, ponieważ tak jak powiedziałem, Władimir Putin zawsze jest świetnie przygotowany do tych wszelkiego rodzaju rozmów, negocjacji, a poza tym chodzi tutaj o to, żeby wywrzeć presję na stronie ukraińskiej, ponieważ Rosja od de facto 15 roku bardzo zmodernizowała swoją armię, rozbudowała liczebnie jednostki wojskowe znajdujące się wzdłuż de facto granicy z Ukrainą i również w sąsiadującej Białorusi posiada swoje jednostki wojskowe. Dlatego też z militarnego punktu widzenia, jeżeli Rosjanie chcieliby, to mogliby zrobić to, o czym mówił Putin, w pewien sposób posługując się tą analogią historyczną, że mogłoby dojść do krwawej sytuacji, jeśli chodzi o Ukrainę. Natomiast pytanie jest, czy to jest w interesie Rosji w tym momencie, ponieważ tutaj wydaje mi się, że da się rozwiązać albo utrzymywać ten konflikt, który będzie w interesie Rosji.
Do takiego otwartego konfliktu, taki otwarty konflikt też nie służy Rosji, prawda?
Tak, ponieważ to przede wszystkim destabilizuje relacje na linii Rosja-Zachód, a...
No i daje taki koronny argument.
Tak,
wtedy.
A to jest oczywiście przeciwskuteczne, dlatego też, znaczy, jeżeli byśmy wyszli z takiego założenia, że każdy konflikt zewnętrzny powoduje wzrost poparcia dla polityki Władimira Putina, to jeżeli w najbliższych miesiącach spadałoby to poparcie dla polityki Putina, to rzeczywiście można by było oczekiwać, że taki konflikt byłby w pewien sposób w interesie. Natomiast tutaj musimy pamiętać o tych sankcjach, które są nałożone, a to by był oczywiście taki namacalny dowód na to, że sankcje muszą być utrzymane. Miejmy nadzieję, że będą utrzymane, bo tutaj jeśli chodzi o Unię Europejską, no to wczoraj nawet czytałem informacje płynące z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, mówiące o tym, że należy jak najbardziej podtrzymać te sankcje. Natomiast to by było oczywiście, jeśli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją konfliktową, przeciwskuteczne, jeśli chodzi o Rosję. Natomiast czasami polityka rosyjska jest przeciwskuteczna, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że celem jest odzyskanie wpływów politycznych na całą Ukrainę, nie tylko, to rzeczywiście mogłoby to zdestabilizować sytuację wewnętrzną, a w pewien sposób też spowodować, że ta kwestia Ukrainy w pewien sposób nie byłaby już tak atrakcyjna, i tak już nie jest, ale nie byłaby tak atrakcyjna, jeśli chodzi nawet o politykę rozszerzenia, bo ten konflikt by się zaczął rozlewać, prawda?
Tym bardziej, że Putin też, jeśli chodzi o destabilizowanie czy próby destabilizowania sytuacji w swoim bliskim sąsiedztwie, to ma kilka takich zarzewiów, konfliktów, także ma co robić, patrząc z jego punktu widzenia. Ale wróćmy do prezydenta jeszcze Zełenskiego. Czy on wrócił z tego szczytu w Paryżu wzmocniony politycznie, bo mówiliśmy, że pan profesor wspomniał o spadających sondażach poparcia z ponad 70% poparcia. Był taki rzeczywiście skok 10%, zdaje się, w pewnym momencie. Jak ten po tym szczycie ta jego pozycja w kraju wygląda? Czego należy się spodziewać, jeśli chodzi o nastroje polityczne na Ukrainie?
Znaczy, na pewno ta narracja mówiąca o tym, że Ukraina odniosła sukces w czasie tego szczytu, to jest taki pozytywny obraz kreowany przez obóz Zełenskiego.
Chociaż sam Zełenski, zdaje się, jest umiarkowanym optymistą, bo on mówi raczej o remisie, kiedy wypowiadał się na temat ustaleń i efektów tego szczytu.
Doskonale Zełenski zdaje sobie z tego sprawę, że nie może w tym momencie za wiele obiecywać, ponieważ bez zgody Rosji niewiele uda się zrealizować. Natomiast Zełenski, tak jak wspominałem, potrzebuje w pewien sposób sukcesu, jeśli chodzi o te rozmowy pokojowe. To też, mówiąc nawet o tych wymianie więźniów, czy też wycofaniu wojsk z kolejnych punktów tych kontrolnych, czy też na kolejne punkty kontrolne, albo też o tym, mówiąc o tym, że za 4 miesiące dojdzie do kolejnego spotkania, to jest w pewien sposób podkreślanie tego, tych pozytywnych sygnałów płynących z tego szczytu. Natomiast nie jest to sukces w tym sensie, że można powiedzieć, że sytuacja została rozwiązana i proces pokojowy będzie przebiegał pomyślnie.
Czy to nie jest w takim razie, panie profesorze, jakieś zagrożenie właśnie dla Zełenskiego i jego pozycji politycznej, że to jest takie próba szukania jakiegoś kompromisu, taka pełzająca jednak. Mówimy o 4 miesiącach, cały czas utrzymujący Ukraińców w pewnej niepewności co do przyszłości.
Znaczy, tutaj musimy pamiętać o tym, że to prowadzenie tego dialogu na zasadach rosyjskich jest bardzo niebezpieczne również dla Zełenskiego, ponieważ to, o czym pan redaktor powiedział, że to może spowodować, że to będzie się przeciągało, tak na dobrą sprawę nie będzie żadnego sukcesu, konflikt i wymiana ognia będzie miała miejsce, konflikt będzie nadal tlił się i tak na dobrą sprawę Ukraina nie przejmie kontroli nad granicą tych separatystycznych obwodów z Federacją Rosyjską, czyli nie będzie kontrolowała tego terytorium. Co jest ważne, zgodziła się na formułę Steinmeiera, która de facto powoduje, że mamy dwa autonomiczne podmioty w ramach systemu politycznego Ukrainy i de facto przy pomocy tych dwóch podmiotów można destabilizować sytuację, to jest tak na dobrą sprawę w dłuższej perspektywie bardzo niebezpieczne dla Ukrainy jako państwa, ponieważ tutaj już, jak mówiliśmy, nie ma mowy o Krymie. Mamy kolejny obszar, który jest de facto poza kontrolą. Poza tym też nawet jeżeli udałoby się wkomponować te dwa podmioty w system polityczny Ukrainy, to reintegrowanie tychże obszarów, koszty finansowe, społeczne, będą olbrzymie.
No właśnie, pytanie to... też, czy Ukraina poradzi sobie z ewentualnym przywróceniem porządku w tamtym rejonie?
Otóż to i skąd będzie miała na to
się... pieniądze.
Pieniądze, ponieważ Rosjanie doskonale sobie zdają sprawę z tego, że to będzie potwornie drogi proces, dlatego też po co Rosji taki problem? Lepiej mieć te quasi autonomiczne, separatystyczne, powiedzmy, bardziej użyjmy słowa autonomiczne byty, przy pomocy których można wpływać na politykę, ale nie trzeba za to płacić. Poza tym, co jest ważne, z budżetu Federacji Rosyjskiej dotowane są te byty państwowe, które de facto sporo kosztują Federację Rosyjską. To też, jeżeli udałoby się wkomponować te dwa podmioty w system ukraiński i przerzucić odpowiedzialność finansową na stronę ukraińską, no to jest sukces Rosji.
Nie Władimira Putina.
Otóż to. I dlatego też tutaj to jest też niebezpieczne, jeśli chodzi o całą tę formułę. Poza tym większość młodych ludzi i w wieku produkcyjnym albo opuściła ten region, albo wyjechała poza Ukrainę, bądź też do Federacji Rosyjskiej, bądź też w inne części Ukrainy. Mówimy o tych osobach wewnętrznie przesiedlonych. To też powoduje, że na tym obszarze w większości są osoby starsze, schorowane, bądź też osoby dotknięte tym konfliktem zbrojnym, potrzebujące pomocy finansowej. To też to jest bardzo duże obciążenie będzie bardzo duże obciążenie dla budżetu ukraińskiego.
I tu znowu wracamy do tego, że bez konkretnej, niewątpliwie bardzo dużej pomocy ze strony Zachodu, nazwijmy to, Ukraina nie jest w stanie udźwignąć tego wyzwania pod hasłem odzyskanie kontroli nad tymi terenami.
Tak, ale co jest również niebezpieczne, ponieważ ten format normandzki to nie jest Unia Europejska, to jest Francja, Niemcy, Rosja, Ukraina, dlatego też...
No i właśnie, czy przez to sama Ukraina nie stawia się w takiej pozycji trochę zakładnika tych gwarantów?
Znaczy tak, ale to jest też w pewien sposób wypadkowa tej polityki prowadzonej przez prezydenta Poroszenkę.
Tak,
który chciał zaangażować najsilniejsze państwa z Unii Europejskiej w ten proces pokojowy, nie zapraszając, albo też nie było takiej możliwości, żeby też Polska w tym uczestniczyła. Chociaż z perspektywy czasu widać, że chyba nawet dobrze, że Polska nie uczestniczy w tym procesie, ponieważ tak na dobrą sprawę nie jest on przełomowy, jeśli chodzi o rozwiązywanie sytuacji na Donbasie, a w pewien sposób Francja i Niemcy zgadzają się na tę formułę, którą proponuje Rosja. I to jest też w pewien sposób niebezpieczne, jeśli chodzi o rozwiązywanie tegoż procesu.
Czyli raczej pan profesor nie jest zbytnim optymistą, jeśli chodzi o to, co nas, no może nie w ciągu tych 4 miesięcy, jeśli do kolejnego szczytu rzeczywiście dojdzie, ale w tej dłuższej perspektywie, bo chyba nikt nie wierzy, że w ciągu 4 miesięcy uda się całkowicie załatwić.
Znaczy, podejrzewam, że jeżeli analizujemy politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej na obszarze poradzieckim, to należy podejrzewać, że Rosji zależy na tym, żeby ten konflikt trwał jak najdłużej. Problemem są sankcje, więc tutaj nałożone na Rosję, więc dobrze byłoby, gdyby udało się jakoś te sankcje ominąć albo też rozmiękczyć. Natomiast z punktu widzenia interesów rosyjskich ten konflikt powoduje, że ścieżka euroatlantyckiej integracji Ukrainy jest zaprzestana. W tym sensie, że Ukraina oczywiście podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, może...
Pisała to do konstytucji.
Tak, ale mając ten konflikt na swoim terytorium, nie jest w stanie wstąpić ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. Poza tym...
To jest ten warunek dotyczący nienaruszalności granic.
Tak, a poza tym... A poza tym jest Krym. Konflikt ten na Donbasie powoduje, że nie ma uregulowanego statusu tego, znaczy kontroli nad granicami, ale też część państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej i NATO, nie godząc się na aneksję Krymu, nie będzie wyrażała też zgody na przyjęcie. Natomiast to jest oczywiście perspektywa długofalowa ze względu na to, że w tym momencie nikt nie mówi o polityce rozszerzenia, zastopowania nawet rozpoczęcia negocjacji z państwami Bałkanów Zachodnich przez Macrona, świadczy o tym, że tutaj zmienia się troszeczkę podejście, a przy pomocy tego konfliktu Rosja ma w pewien sposób kontrolę nad polityką wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, a poza tym to na ile uda się rozwiązać ten konflikt, to zależy tak na dobrą sprawę od Rosji.
No i właśnie tu stawiamy kropkę, chciałem powiedzieć, ale de facto przecinek, dlatego że do tej sytuacji będziemy na pewno wracać. Jest to jeden z tych tematów, do których wracamy regularnie, no bo dotyczy to naszego bezpośredniego sąsiada, także zostawiamy naszych widzów i słuchaczy z tymi konkluzjami na jakiś czas. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gościem Studia Wschodniego był profesor Tomasz Stępniewski, kierownik Katedry Studiów Wschodnich KUL i zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w naszym programie to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz nie śpiał, ale także koledzy, którzy czuwali nad stroną techniczną dzisiejszej audycji. Michał Dyrka, Piotr Król i Przemysław Guzewicz. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.